Czuwaj, druhowie. Witam na czwartym webinarze przedzwazowym. Z tej strony podharcmistrz Robert Majer i dziś będę gospodarzem spotkania. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym zaprosić do aktywnego uczestnictwa. Zachęcam do gry w bingo, do której link znajdziecie na czacie spotkania. Powinniście ją znaleźć w aplikacji zwazowej, do której link także doszedł do Was na maila. Oprócz tego zachęcam do zadawania pytań. Wszelkie pytania możecie wysyłać albo do mnie na maila, albo zostawiać na czacie. Będę je zadawał w Waszym imieniu w drugiej części spotkania. Tymczasem pragnę powitać naszego dzisiejszego prowadzącego, harcmistrza Jarosława Cichonia, i przekazuję głos.
Czuwaj, druhowie, fajnie się spotkać. Ja powiem jeszcze kilka słów o sobie. Ja jestem dość dawno instruktorem, bo jeszcze pamiętam czasy ZHP i zanim zdobyłem przewodnika, to zdobywałem jeszcze stopień organizatora, białą podkładkę, więc to już są rzeczywiście zamierzchłe czasy. Z Chorągwi Górnośląskiej zawodowo jestem inżynierem. Zajmuję się kwestiami dotyczącymi pojazdów, maszyn, więc takimi dość odległymi od kwestii psychologicznych czy pedagogicznych. Jestem też przedsiębiorcą, ale postaram się Wam opowiedzieć może też trochę z punktu widzenia takiego nieco technicznego o tych tematach, które mi polecano przygotować, czyli opowiedzieć o postawach i cnotach. No dzisiaj dzień zaduszny, tak? Więc myślę, że tutaj taki mały lampionik na cześć naszych druhów, którzy są już po tej lepszej stronie. Ale tak jak myślałem o tych zajęciach, to przypomniała mi się taka piosenka zespołu TSA. Nie wiem, czy taki znacie. Taka ballada właśnie listopadowa, idąc cmentarną aleją. No i w tej balladzie jest bardzo dużo o samotności. Wydaje mi się, że naszą siłą jako korpusu instruktorskiego, jako organizacji, jako ludzi złączonych pewną wspólną wizją i wspólnymi ideami jest to, że właśnie nie jesteśmy sami, tak? Że mamy poczucie przynależności, mamy wsparcie tej grupy, której jesteśmy członkami. No, jako chrześcijanie mamy też wsparcie Pana Boga. Więc myślę, że to taki wstęp do tych zajęć. Trzeba też wiedzieć, po co te wszystkie zajęcia są. No, czeka nas dyskusja na temat systemu stopni. No, a ponieważ w stopniach pojawiają się te pojęcia, o których mówimy też dzisiaj, czyli postawy i cnoty, no także kształtowania charakteru i inne nawyki, o których już mówiliście wcześniej, no to teraz chcemy tą wiedzę jedynie trochę usystematyzować i spróbować osadzić w współczesnej metodyce harcerskiej. Więc zaczynając od podstaw, to taka będzie trochę inżynieria wsteczna, bo cnoty są pierwotne w stosunku do postaw, tak? Postawy wynikają z cnót, no a cnoty no, wynikają z pracy nad nimi albo z tego, co mamy też podarowane, czyli pewnych cech wrodzonych. Ale tym zagadnieniem cnót, postaw, przepraszam, zajmuje się zarówno bardzo szeroko religia, jak i wiele gałęzi nauki, żeby wymienić tylko no, taką opowieść biblijną. To może każdy pamięta o planowanym przez braci zabójstwie Józefa i jego późniejszej epopei, niewoli, która zaprowadziła go aż na szczyty władzy w Egipcie. I potem ci bracia, ta jego rodzina musiała się do niego, no, w cudzysłowie i dosłownie, na kolanach zwracać z prośbą o żywność. Więc taka też ciekawe studium postawy tego Józefa. Postawami zajmują się socjologia i psychologia przede wszystkim. Postawami zajmuje się też językoznawstwo. Jak się okazuje, tutaj czytając różne materiały do tego spotkania, natknąłem się również na książkę z zakresu językoznawstwa, bardzo zresztą skomplikowaną. Nie będę tutaj tego przytaczać, no bo to jakby nie ma sensu trochę. No i last but not least, czyli w końcu nasza metodyka harcerska w treści obietnicy zuchowej, prawa zucha, przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Ale żeby wrócić trochę do tych prac naukowych z zakresu socjologii, psychologii, czy nawet psychiatrii, to chciałbym na początku przeczytać Wam kilka dość długich fragmentów z książki, takiej ciekawej bardzo książki, którą zresztą polecam, profesora Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Autor jest to austriacki Żyd, lekarz psychiatra po wojnie, profesor na uczelniach austriackich i amerykańskich, który w czasie po Anschlussie zdecydował się pozostać w Austrii, mimo iż miał możliwość uzyskania wizy amerykańskiej. No i niestety trafił do obozów koncentracyjnych. Przeżył te obozy, ale przeżycia, które wtedy były jego udziałem, stały się kanwą do napisania bardzo ciekawej książki, która składa się z części opisującej te straszne rzeczy, tak, które on tam przeżywał, a potem drugą częścią tej książki to jest po prostu analiza lekarza psychiatry, tego, co tam się działo. I w książce, która zajmuje się przede wszystkim zagadnieniem celu i sensu życia, cierpienia, śmierci, autor najpierw zupełnie bez pudrowania opisuje swoje przeżycia w obozie. Nie ma tam takiego w cudzysłowie bohaterstwa. Jedynie jest po prostu prawdziwy opis ludzi małych i ludzi wielkich. Analizuje stan psychiczny więźniów, który jest efektem tych traumatycznych przeżyć. Wyznacza jakby, definiuje dwie takie podstawowe cechy, które czy postawy, czy reakcje na te wszystkie traumatyczne przeżycia, czyli rozdrażnienie i apatię. Następnie opisuje różne zachowania więźniów oraz swoje własne, też bardzo szczerze, nie zawsze są one takie godne pochwały, ale bardzo szczerze to robi. Ale opisując te swoje reakcje i przeżycia, także innych więźniów, neguje to marksistowskie powiedzenie byt określa świadomość, czy podobną tezę formułowaną przez Zygmunta Freuda. Czyni też to, podając przykłady postaw bardzo heroicznych, jak chociażby świętego Maksymiliana Kolbe. W końcu formułuje taki wniosek, że posiadanie celu w życiu lub umiejętność określenia sensu życia pozwala na uzyskanie innego spojrzenia na trudności i cierpienia, które z takiej bezsensownej udręki stają się zadaniem do wykonania. Bardzo polecam tę książkę jeszcze raz, może właśnie szczególnie w dzień zaduszny. Pokażę tutaj okładkę. No i posłuchajcie. Podejmując próbę analizy psychologicznej i psychopatologicznego wytłumaczenia charakterystycznego stanu umysłu więźnia obozu koncentracyjnego, liczyłem się z tym, że czytelnik może odnieść wrażenie, jakoby człowiek był całkowicie i w sposób nieunikniony zależny od swojego otoczenia. W tym przypadku przez otoczenie należy rozumieć specyfikę życia obozowego, która zmuszała więźnia do dostosowywania swoich zachowań do określonych wzorców. A co z wolnością człowieka? Czy nie istnieje coś takiego jak wewnętrzna wolność w odniesieniu do naszych zachowań i wyborów w danej sytuacji? Czy prawdziwa jest teoria, zgodnie z którą człowiek nie jest niczym więcej, jak tylko produktem rozmaitych uwarunkowań, zarówno natury biologicznej, jak i psychologicznej czy socjologicznej? Czyżbyśmy byli jedynie wypadkową tych czynników i wreszcie, co najważniejsze, czy reakcje więźniów na osobliwy świat obozu koncentracyjnego rzeczywiście świadczą o tym, że człowiek nie jest w stanie wyzwolić się spod wpływu swojego otoczenia? Czy to znaczy, że w obliczu pewnych okoliczności nie mamy swobody decydowania o własnym postępowaniu? Na powyższe pytania można odpowiedzieć zarówno na podstawie własnych doświadczeń, jak i czysto teoretycznie. Doświadczenia życia obozowego wyraźnie pokazują, że człowiek ma wolność wyboru tego, jak postępuje. Istnieje wystarczająco wiele przykładów, często niezwykle heroicznych, będących dowodem na to, iż apatię można było przezwyciężyć, a rozdrażnienie opanować. Człowiek może zachować resztki wewnętrznej wolności, niezależności myśli, nawet w warunkach tak koszmarnego psychicznego i fizycznego stresu. My, którzy byliśmy więzieni w obozach koncentracyjnych, dobrze pamiętamy ludzi wędrujących od baraku do baraku, pocieszających towarzyszy niedoli, ofiarujących im ostatni kawałek chleba. Nie było ich zbyt wielu, lecz stanowią wystarczający dowód na to, że człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego, ostatniej z ludzkich swobód, swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru własnej drogi. Czyli tego, co my dzisiaj nazywamy postawą. Wyborów zaś trzeba było dokonywać bez przerwy. Każdy dzień, każda godzina stwarzały możliwość podejmowania decyzji. Decyzji, od których zależało, czy człowiek ulegnie siłom mającym władzę pozbawić go własnego ja, jego wewnętrznej wolności, które rozstrzygały, czy stanie się igraszką w rękach losu, czy wyrzeknie się wolności i godności, pozwalając się wtłoczyć w schemat zachowań typowego więźnia. Widziane z tej perspektywy psychiczne reakcje więźniów obozu koncentracyjnego muszą wydawać się czymś więcej niż tylko wyrazem pewnych fizjologicznych i socjologicznych uwarunkowań. Jeśli nawet takie okoliczności jak niedobór snu, niedożywienie oraz różnego rodzaju stresy mogłyby świadczyć o tym, że więźniowie zmuszeni byli reagować w określony sposób, w ostatecznym rozrachunku stanie się jasne, że to, jakim człowiekiem więzień się stawał, było wynikiem wewnętrznej decyzji, a nie tylko efektem wpływów obozowej rzeczywistości. Zasadniczo zatem każdy człowiek jest w stanie nawet w tak skrajnych okolicznościach decydować o tym, kim się stanie zarówno pod względem psychicznym, jak i duchowym. Innymi słowy, nawet w obozie koncentracyjnym można zachować ludzką godność. Dostojewski powiedział kiedyś, tylko jednego się obawiam, że nie okażę się godny swojego cierpienia. Słowa te często przychodziły mi na myśl, gdy zapoznawałem się z losami obozowych męczenników, których postępowania, cierpienie i śmierć stanowiły żywy dowód tego, że człowiek nie może utracić ostatniej ze swych wewnętrznych swobód. Można powiedzieć, że ludzie ci okazali się godnymi swego cierpienia. To, jak je znosili, było prawdziwym duchowym osiągnięciem. Bo przecież to właśnie nasza wewnętrzna wolność, której nikt nam nie jest w stanie odebrać, nadaje życiu sens i znaczenie. To najdłuższy fragment. Będą jeszcze krótsze. Jakiekolwiek próby przeciwdziałania patologicznemu wpływowi życia obozowego na psychikę więźnia, odwołujące się do metod psychoterapeutycznych czy psychohigienicznych, sprowadzały się do dodawania pacjentowi otuchy i krzepienia jego wewnętrznej siły poprzez wyznaczenie mu jasnego celu, do którego miał następnie dążyć. Instynktownie niektórzy więźniowie próbowali samodzielnie wytyczać sobie ów cel. Specyfika ludzkiej natury polega na tym, że umiemy żyć tylko wtedy, gdy patrzymy w przyszłość, subspecie eternitatis. To jest naszym zbawieniem w najtrudniejszych momentach życia, choć czasem siłą woli musimy się zmuszać do spoglądania przed siebie. Możemy na tej podstawie mówić też o postawach, prawda? Następny już krótki, następne już będą krótkie cytaty. Rzeczą absolutnie niezbędną była fundamentalna zmiana nastawienia człowieka do jego życia. Sami musieliśmy się uczyć, a następnie przekazywać rozpaczonym towarzyszom, że nie liczy się to, czego my oczekujemy od życia, ale czego życie oczekuje od nas. Musieliśmy przestać zadawać sobie pytania o sens naszej egzystencji, a w zamian nauczyć się myśleć o sobie jak o ludziach poddawanych przez życie w każdej godzinie dnia nieustannemu egzaminowi. Chcąc go zdać, należało porzucić czczą gadaninę oraz rozmyślania na rzecz podejmowania właściwych działań i właściwego postępowania. Ostatecznie życie sprowadza się do wzięcia na siebie odpowiedzialności za znalezienie właściwego rozwiązania problemów i zadań, jakie stale stawia ono przed każdym z nas. Bardzo ciekawe zdanie to ostatnie. Tu jest sporo takich cytatów, które ja sobie zaznaczyłem, ale może w tej chwili na tym poprzestańmy. Myślę, że to co tutaj przeczytałem, no to już pokazuje nam, jakie postawy ci ludzie mogli zajmować. Mówi o wolności, mówi o tym, że niezależnie od tego, jakim naciskom jesteśmy poddawani, to no, w wyniku posiadania pewnych cnót, pewnych predyspozycji będziemy w stanie podejmować czy przyjmować właściwe postawy. Tego typu postawy również no, objawiające się w sposób heroiczny i to wiemy z lektury i z opowieści instruktorów, harcerzy, no również takie przykłady mamy wśród harcerzy, prawda? I te cechy, czy te cnoty, które są wymieniane w prawie harcerskim, jednocześnie określają jaki harcerz jest, czyli jaką zajmuje postawę. Tak? Nie odnosi się do emocji, nie odnosi się do tego, w jaki sposób, czy on łatwo, czy trudno przychodzi mu zajmowanie takiej, a nie innej postawy, natomiast wyraźnie jest to no, cała lista stwierdzeń, czy harcerz służy, czy harcerz jest słowny, harcerz jest pożyteczny, tutaj, że jest braterski, że jest honorowy, czyli postępuje po rycersku, że miłuje przyrodę, że jest karny, pogodny, ofiarny, czysty, tak? Więc to pokazuje, jaką harcerz przyjmuje postawę. Możemy zadać sobie pytanie, czy dotyczy to tylko harcerza pojedynczego, czy dotyczy to wszystkich nas, prawda? Jeżeli dotyczy to wszystkich nas, no to znaczy, że cała nasza grupa, czyli wszyscy harcerze, no, powinni zachowywać się w taki sam sposób, czyli powinniśmy wszyscy przyjmować takie same postawy. No jeżeli przyjmiemy wszyscy takie postawy, jakie opisuje prawo harcerskie, to znaczy, że taka postawa nazywa się wtedy postawą uogólnioną. Ta postawa każdego z nas jest postawą indywidualną, no a wypadkowa tych wszystkich postaw indywidualnych jest postawą uogólnioną. To samo zresztą, podobne cechy mamy w obietnicy Zucha, to jest i w prawie Zucha. Zuch kocha Boga i Polskę, dzielny, mówi prawdę, pamięta o swoich obowiązkach i że stara się być coraz lepszy. Więc to samo, tylko powiedziane no, znacznie mniej szczegółowo, no, ale najważniejsze rzeczy zostają, prawda? My tutaj posługujemy się aparatem i tu Marek Gajdziński zaproponował posługiwanie się takim aparatem pojęciowym wśród bardzo wielu różnych definicji. No jest ich ogromny zalew, ale będziemy się posługiwać taką definicją według Stefana Nowaka, jego teorii postaw. Stefan Nowak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, tworzył chyba głównie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, więc ta wiedza nie jest jakaś tam szczególnie awangardowa, ale wydaje się, że jest to taki fajny klasyk, którego jakby, no, żeby się czegoś trzymać, jakiegoś jakby głównego opisu tych zjawisk i tych definicji, no to wybrano jedną z tych książek, tak? Więc istotne jest to, że w postawie samo to pojęcie postawy, która oznacza ustosunkowanie się człowieka do przedmiotu postawy, nie ma elementu oceny moralnej, tak? Nie można, sama postawa, ona może być, jest bardziej opisowa, tak? I tutaj ta definicja, jakby gdyby ją zacytować. Postawa jednostkowa to ustosunkowanie człowieka do przedmiotu postawy. Przedmiotem postawy może być każdy byt rzeczywisty lub abstrakcyjny, czyli osoba, zwierzę, roślina, przedmiot ożywiony lub nieożywiony, idea, hipoteza, teoria, przepis prawa i tym podobne. Czyli mówiąc o postawie jednostkowej, czy postawie uogólnionej jako wypadkowej postaw jednostkowych, jeszcze nie mówimy o tym, czy ona jest pozytywna, czy negatywna, dobra, zła, tak? Na razie tylko jest to pojęcie, które opisuje nam pewien sposób zachowania, pewien sposób reakcji na rzeczywistość, czy jakiś przedmiot, czy osobę. Prawo harcerskie wydaje się, że wskazuje tutaj, znaczy nie wydaje się, no ewidentnie wskazuje na postawę zarówno indywidualne, jak i uogólnione, prawda? Więc co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Żeby przejść do kwestii już metodycznych, bo chciałbym powoli zmierzać do metodyki harcerskiej, no to jeszcze jest potrzebny. Potrzebna jest taka pakiet takich definicji, czyli jakie są komponenty postawy, z czego się ta postawa, jakby z jakich komponentów ono się składa. No mianowicie ma ona komponent poznawczy, afektywny, czyli emocjonalny oraz behawioralny. Poznawczy komponent postawy, no to jest wiedza i przekonania, czyli to, co możemy w jakiś sposób rozumowo osiągnąć na temat przedmiotu postawy. No i im większa wiedza, im silniejsze przekonania, tym ten komponent postawy jest silniejszy. Czyli tak mówiąc wprost, im starszy człowiek, tym prawdopodobnie będzie ten komponent poznawczy będzie coraz bardziej dominował. Następnym komponentem jest komponent emocjonalny, czyli odczucia, uczucia, jakie wywołuje przedmiot postawy i mogą być to uczucia przyjemne, tak, albo nieprzyjemne, czyli one mogą wzmacniać lub osłabiać tą postawę. Mówi się, że do lub od. Mogą być też te uczucia ambiwalentne, czyli mieszane, czyli postawa wobec szefa, profesjonalista, ale wredny. Tak tutaj żartobliwie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, no ale jest taki żarcik wyjaśniający pojęcie ambiwalencji. Pyta jeden pan drugiego, co to znaczy, co to są odczucia ambiwalentne i ten mówi, nie wiem. Mówi, no to jest wtedy, jak twoja teściowa twoim nowym, nieubezpieczonym Mercedesem właśnie wpada w przepaść. Więc tutaj jest taki miks tych pozytywnych i negatywnych odczuć, emocji. No i behawioralny, takie słowo psychologiczne, w gruncie rzeczy dotyczy doświadczenia, czyli ten komponent określający doświadczenie w kontaktach lub reagowaniu na przedmiot postawy. I znowu ten kierunek wzmacniający do dbanie, chronienie, podążanie, a kierunek od zwalczanie, uciekanie, unikanie, tak? Czyli jakby te komponenty mogą jeszcze mieć, jakby patrząc na to matematycznie, plus albo minus, tak? Mogą albo przyciągać, wzmacniać, albo osłabiać. Wydaje mi się, że dobrze by było wiedzieć i rozumieć w kontekście tego, jaki jest nasz cel, czyli reforma, czy może lepsze zrozumienie systemu stopni, żebyśmy umieli też sobie odpowiedzieć, czy teraz, czy może później w ramach pytań, no jak kształtować te komponenty postawy, co nam tutaj podpowiada metodyka harcerska. No, można powiedzieć ogólnie, że w przypadku zuchów i harcerzy, gdzie zucha kształtujemy głównie poprzez zabawę, a harcerza poprzez grę, będą miały największą rolę przede wszystkim komponenty emocjonalne i behawioralne. Jakie stosować do tego formy pracy? No to może być oczywiście gawęda, to może być oczywiście oglądanie jakiegoś filmu. Powinna być zabawa i powinno być działanie, czyli gra. Takim przykładem, trochę nie do końca fajnym z tej książki, jest przykład takiego eksperymentu psychologicznego w kontekście drugiego aspektu wspomnianego już występującego masowo zespołu nerwicowego, agresji. Pamiętacie, mówiłem o tym, o apatii i agresji. Tak? Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć eksperyment przeprowadzony kiedyś przez Caroline Woods Sheriff. Udało się jej w sposób sztuczny zaszczepić między grupami skautów wzajemną agresję. Zaobserwowała ona następnie, że wrogość wygasła z chwilą, gdy chłopcy zaangażowali się w pracę, której przyświecał wspólny cel. W ich przypadku było to wyciąganie wspólnymi siłami z błota wozu, który dowoził do obozu żywność. Sens działania, jakie musieli wspólnie wykonać, nie tylko stanowił poważne wyzwanie, ale też natychmiast ich zjednoczył. Czyli naszym zadaniem będzie, jako instruktorów, będzie aranżowanie sytuacji wychowawczych, tak, które wpłyną na to, żeby mogły się manifestować czy kształtować cnoty, czyli te pożądane dobre cechy charakteru, a również, żeby harcerze mogli zaprezentować właściwe postawy, te, które mamy w prawie harcerskim. W przypadku wędrowników natomiast wydaje się, że do tego komponentu emocjonalnego i behawioralnego dochodzi bardzo w większym stopniu ten komponent poznawczy, tak? Też mamy do tego odpowiednie formy pracy u wędrowników, jakąś kuźnicę, po prostu świadectwo też, czy lektura, czy omawianie jakiegoś dość kontrowersyjnego zagadnienia. To może być dobry film. No i oczywiście, tak jak u wędrowników, również służba. Mamy jeszcze na koniec definicję systemu postawy, że to jest sprzężenie i wzajemny wpływ komponentów na siebie. Zmiana jednego wpływa na zmianę pozostałych. I co jest istotne i co trzeba wiedzieć, no postawy mogą się zmieniać w czasie. Cnoty powinny być, czy cechy charakteru, no bo do definicji cnoty jeszcze nie doszliśmy, tak jak mówię, mamy trochę inżynierię wsteczną, ale cechy charakteru, te, nad którymi pracujemy, pozytywne cechy się no, staramy, żeby były stałe, tak? Natomiast postawy będą się zmieniać. One się będą zmieniać w zależności od sytuacji, od dojrzałości człowieka. No, często się mówi, że ktoś nas zaskoczył swoją postawą, pozytywnie lub negatywnie. No, zmienił swoje zachowanie, zmienił swoją postawę wobec jakiejś sytuacji. Pamiętajmy też tutaj i trzeba na koniec powiedzieć w tej części dotyczącej postaw, że cnoty, zarówno cnoty, ale jak i postawy kształtujemy przez naśladowanie bardzo mocno. Chociażby koresponduje z tym tytuł książki Tomasza Kempisa Naśladowanie Chrystusa. Więc naśladowanie autorytetów, stąd tak ważny jest przykład osobisty instruktora. To myślę, że tyle, co trzeba by było powiedzieć na temat postaw, to co Wam się przyda w dalszych dyskusjach na tematy stopni. Natomiast przechodząc do cnoty, już Was nie będę męczył cytatami. Chociaż tutaj, no mówię, mam przygotowanych jeszcze kilka fajnych cytatów z tejże książki, ale zachęcam, żeby samemu do niej sięgnąć. Samo słowo cnota, słuchajcie, brzmi niestety dość źle w tej chwili. Ono brzmi archaicznie, a na dodatek przez taką popkulturę czy taki mainstream jest wyśmiewane, głównie w kontekście seksualnym. Stąd no, posługujemy się z nim dość rzadko w obawie przed wyśmianiem. Tymczasem jego prawdziwy sens ma bardzo bliski związek z naszym pojęciem sprawności, która całkiem jest już inaczej odbierana, aczkolwiek nieco inny, tak? Bo ta sprawność to znowu jest dobra sprawność, czyli sprawności, czyli jakiejś przydatnej umiejętności, ale dobrej przydatnej umiejętności. Gdybyśmy te trzy litery na lilice ONC, ojczyzna, nauka, cnota przerobili na ojczyzna, nauka, sprawność, na zapewne to ostatnie słowo by brzmiało dla dzisiejszego człowieka no, bardziej zrozumiale, czy nie byłoby takie kontrowersyjne. No ale sprawność, że nie zawiera tego komponentu oceny moralnej. Stąd wydaje się, że cnota musi pozostać, bo tylko musimy nadać jej właściwy sens. Więc cnota jest zatem zaletą moralną, taką stałą skłonnością do czynienia dobra, a przeciwieństwem cnoty jest wada. Podobnie jak w przypadku postaw, jak zacząłem szukać jakiejś definicji cnoty, no to natrafiłem na całe multum, począwszy od Platona, Arystotelesa, aż do współczesnych różnych mniej lub bardziej skomplikowanych definicji, więc przytoczę kilka. Według katechizmu Kościoła katolickiego cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra, czyli taką nawykową i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. To jest coś, jakby co jest bardzo mocno w nas wdrukowane i no, musielibyśmy mocno, jeżeli tej cnoty nie mamy, no to musimy dość mocno popracować nad tym, żeby ją sobie wyrobić. A jeżeli mamy, no to jesteśmy szczęściarzami. Według encyklopedii PWN jest to zbiór zalet charakteru, postawa lub siła moralna wyrażająca się w dążeniu do doskonałości i w przestrzeganiu zasad budzących szacunek. Inne definicje w sieci, z takich zajęć szkolnych bardziej, proste definicje. Cnota, dobra sprawność moralna albo środek pomiędzy dwoma skrajnościami niedomiaru i nadmiaru. To mnie zaciekawiło ta definicja i mam tutaj ciekawą taką tabelkę z różnymi właśnie nadmiarami i niedomiarami. Zaraz o tym Wam opowiem. Inna definicja cnota to stała skłonność do spełniania czynów moralnie dobrych i wszelkie skłonności do wykonywania czynów zgodnych z naturą człowieka. Też bardzo fajna definicja, no bo nawiązuje może do prawa naturalnego, tak? Więc tutaj może można sobie dalej dość mocno pociągnąć też ten wątek, ale ja go nie będę eksploatował, zajmę się tym taką definicją, że środek pomiędzy dwoma skrajnościami nadmiaru i niedomiaru. To jest fajne, bo znalazłem taką, słuchajcie, taką listę tych cnót z jej niedostatkami i nadmiarami. I na przykład cnota jako złoty środek. Gdyby postrzegać cnotę jako złoty środek, no to mamy cnotę męstwa. Niedostatkiem cnoty męstwa jest tchórzostwo, a nadmiarem cnoty męstwa jest brawura. Następnie umiarkowanie. Niedostatkiem cnoty umiarkowania będzie niewrażliwość, a nadmiarem cnoty umiarkowania będzie rozwiązłość. Cnota szczodrości. Niedomiarem jest chciwość, nadmiarem rozrzutność. To dość intuicyjnie chyba się nam wszystko zgadza. Cnota, wielki gest, czyli hojność można by powiedzieć. Niedomiarem, niedostatkiem będzie małostkowość, a nadmiarem trwonienie. Dalej, wielkoduszność, niedostatkiem bojaźliwość, nadmiarem próżność, ambicja. No to brak ambicji niedostatkiem lub chora ambicja, przerost ambicji jest nadmiarem. Łagodność. Niedostatkiem jest obojętność, nadmiarem jest porywczość. Cnota uprzejmości, niedomiarem, niedostatkiem jest kutliwość, a nadmiarem jest służalczość, pochlebczość. Fałszywa, przepraszam, prawdomówność teraz, cnota prawdomówności, fałszywa skromność jest niedostatkiem, a nadmiarem chełpliwość. No i dowcip, niedostatek to ponuractwo, a nadmiar kpiarstwo. Można powiedzieć złośliwość, tak? To w takich relacjach często młodzieżowych, damsko-męskich, jak chłopak chce być dowcipny, to przeradza się to w złośliwość i przynosi odwrotny skutek, bo dziewczyna go przestaje lubić. No i zgodnie z taką klasyczną etyką cnót proces kształcenia charakteru, czyli nawiązanie do wcześniejszych zajęć, polega właśnie na kształtowaniu sobie poszczególnych cnót i pokonywaniu wad, które są ich niedomiarem lub nadmiarem. No i zobaczcie, że ukształtowane cnoty i pokonane wady są ważne o tyle, o ile pomagają w realizacji tego celu, a najczęściej właśnie pomagają. Są takie zestawienia jeszcze, w których cnoty się przeciwstawia, jakby przyporządkowuje do siedmiu grzechów głównych. To może pominę. I są cnoty teologalne, trzy cnoty boskie, o które znamy z katechizmu, wiara i nadzieja i miłość. I są cnoty podstawowe lub cnoty kardynalne, które dla nas znowu będą trochę bardziej interesujące, czyli męstwo, umiarkowanie, roztropność i sprawiedliwość. Męstwo. Cnota, która zapewnia nam wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umiarkowanie. Cnota, która pozwala opanować pociąg do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu dóbr doczesnych. Roztropność. Cnota, która uzdalnia rozum do rozeznawania dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. I sprawiedliwość. Cnota, która sprawia, że oddajemy Bogu i bliźnim to, co im się należy. To takie krótkie definicje. Natomiast ciekawe jest to, że te cnoty, pozostałe wszystkie, można powiedzieć, że są w jakiś sposób mieszanką tych czterech cnót podstawowych. No i wniosek z tego płynie taki, że jeżeli będziemy te cztery cnoty kardynalne rozwijać, to przy okazji rozwiniemy sobie również inne. W harcerstwie kształtowanie cnót odbywa się poprzez pracę nad charakterem i kształtowanie postaw. Czyli inżynieria wsteczna znowu. To taka właśnie kolejność od podstaw do cnót, no bo postawy jest ukształtować może nawet łatwiej chyba niż cnoty, no bo mamy tutaj, pamiętajcie o tym elemencie w definicji habitualna, czyli nawykowa. Postawa jest wynikiem pewnej decyzji i możemy no poprzez ćwicząc silną wolę możemy przyjmować taką, a nie inną postawę, natomiast w cnocie chcielibyśmy już mieć to o krok dalej, żeby to był nawyk do czynienia dobra. Tu jeszcze mam inne definicje tych cnót i powiązanie ich z postawami. No, z męstwem wiąże się silny charakter, czyli sumienność, determinacja, odwaga, silna wola, no i postawy jakieś ugruntowana, postawa patriotyczna, obywatelska, religijna, jakaś ekologiczna, ugruntowane, no, pozytywne postawy, tak, zgodne z prawem i przyrzeczeniem harcerskim. Roztropność, z tym się wiąże rozwój intelektualny, czyli umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność przewidywania, tworzenia planów. No i podobnie jak wcześniej ugruntowane postawy patriotyczne, obywatelska, religijne i tak dalej. Umiarkowanie jest powiązane z rozwojem emocjonalnym i charakterem, gdzie mamy dodatkowo komponent samodyscypliny, samokontroli. Z takich ugruntowanych postaw można wskazać na przykład oszczędność. No i sprawiedliwość jest powiązana z rozwojem społecznym i usposobieniem, no, oparte o usposobienie ugodowe, no, ale usposobienie jest czymś, co nam natura dała w prezencie, więc o jakieś cechy charakteru właśnie takie bardziej skłonne, taką skłonność do koncyliacyjności, tak? Do znajdywania kompromisu, wysłuchiwania innych, empatii. Także jest w sprawiedliwości, wydaje się, ważne poczucie braterstwa, miłość bliźniego. Jakie formy pracy będziemy stosować w procesie kształtowania cnót? No to jest ważne pytanie, bo znowu od takich ogólnych pojęć, które możemy znaleźć w jakichś podręcznikach, przechodzimy do tego, jak my te pojęcia przekujemy na język praktyki instruktorskiej. Pamiętajmy, że metodyka harcerska, o ile ją oczywiście będziemy właściwie stosować, bardzo mocno oddziałuje na emocje. Szczególnie u zuchów i harcerzy. To jest jakaś tajemniczość, ognisk, spotkań, jakichś mian, proporców, symboli. U harcerzy dochodzi jeszcze gra, która też może wywoływać bardzo duże emocje. U wędrowniku będzie to też służba i trochę takiego rozwoju intelektualnego, który może jest mniej związany z emocjami. No ale jeżeli się trafi na odpowiednią lekturę, to będzie również skłaniać do przemyśleń i do jakichś wniosków. Ważne jest, żebyśmy nie popadali tutaj w teoretyzowanie, tylko starali się angażować harcerzy emocjonalnie w czasie zdobywania stopni, tak żeby im harcerstwo pomóc przeżyć, bo harcerstwo trzeba przeżyć. Trzeba mieć ten komponent doświadczenia, przeżycia, emocji. I dzięki temu łatwiej nam będzie budować taką motywację do pracy nad sobą. Okej. Gdybyśmy taki wniosek, przechodząc do takich wniosków ogólnych, gdybyśmy nanieśli na omawiane dziś pojęcia, na taką oś współrzędnych, co z czego wynika, co jest bardziej podstawowe, co jest bardziej wynikowe, to najpierw pojawiłyby się cnoty, a następnie postawy jako wynikające z nich zachowania indywidualne i grupowe, czy zbiorowe. Czyli poprzez kształtowanie cnót prowadzimy do zajmowania pożądanych postaw określonych w sylwetce HR-a, w prawie i przyrzeczeniu harcerskim. Ja się mogę tutaj odnieść trochę żartobliwie do moich doświadczeń zawodowych, takich biznesowych, gdzie w praktyce zarządzania stosuje się takie narzędzie nazywane balance scorecard, czyli zrównoważona karta wyników. To jest nic innego, słuchajcie, jak z tam takim pojęciem kaskadowania. To jest nic innego, jak to, co mamy w harcerstwie, gdy zajmujemy się pisaniem planu pracy, począwszy od charakterystyki harcerzy i dalej poprzez planowanie różnorodnych form pracy dostosowanych właśnie do tej charakterystyki, czy stosowanie narzędzi metodycznych, jak niektórzy wolą. No i dochodzimy do celu wychowawczego. Pamiętajmy, że system stopni harcerskich pomaga w kształtowaniu cnót, można też powiedzieć bardziej ogólnie w kształtowaniu dobrego charakteru, no i wynikających z tego właśnie właściwych postaw. Ja myślę, że tyle udało mi się w miarę zmieścić w takim założonym czasie, około 45 minut.
Bardzo dziękujemy za tę część spotkania. Teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie 10 minut przerwy. W tym czasie można wysyłać do mnie pytania, można także je wpisywać na czacie. I po tych 10 minutach przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi, gdzie będę zadawał naszemu przewodniczącemu pytania, które się pojawiły przez ten czas. Tak więc zapraszam teraz na 10-minutową przerwę i słyszymy się za chwilę. Witam po krótkiej przerwie. Pojawiły się pytania, więc zaczniemy od pierwszego pytania, które brzmi: czy w sylwetce stopnia powinny być zawarte postawy negatywne, które wykluczają harcerza ze zdobywania danego stopnia?
Ciekawe pytanie. Wiecie co? Znaczy, ten taki, taka tabelka, w której są cnoty, gdzie jest ich niedostatek i nadmiar, gdzie ta cnota jest definiowana jako pewien złoty środek między takimi przeciwieństwami na minus i na plus, no to my, poruszając się takim, patrząc na to takim językiem matematycznym, my się poruszamy w pewnym zbiorze wartości. I samo to, że my podajemy czy określamy zbiór wartości, to on nie obejmuje wszystkich postaw. Więc jest kwestią dla mnie tak naprawdę drugorzędną, czy ja napiszę: harcerz nie robi albo nie może tego być. Ale oddziałując pozytywnie, napiszę czy powiem: harcerz to robi albo jest taki. Ale to samo przez się, z tego można wywnioskować i wnioskuje się, że pewnych rzeczy harcerz nie robi. No to mamy prawo harcerskie, prawda? Tam w zasadzie nie ma negatywnych żadnych. Są jedynie pozytywy, tak? No ale pozytyw to jest jedna strona medalu. No drugą stroną tego jest negatyw, prawda? Więc no pytanie jest ciekawe, ale wydaje mi się, że sam fakt, że my określamy te cechy pozytywne, no to znaczy, że nie akceptujemy tych negatywnych. Ważne jest, żebyśmy umieli sobie jako instruktorzy i metodyce odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie doprowadzić do kogoś, kogo scharakteryzowaliśmy, gdzie mamy jego charakterystykę, napisaliśmy ją sobie jako drużynowy, że ma ileś tam tych cech negatywnych, no każdy z nas je ma. Czy jesteśmy w stanie nad tym pracować? No i to jest to zakreśla granice naszych możliwości działania. Jeżeli mamy do czynienia z postawami patologicznymi, no to my nie jesteśmy psychiatrami, czy psychologami, czy psychoterapeutami, prawda? I wtedy tutaj będziemy się raczej rozmawiać z rodzicami takiego delikwenta, czy szukali pomocy na zewnątrz, specjalistów. Ale i to w jakiś sposób zawęża nasze możliwości działania. Nie w takim sensie negatywnym, tak? Ale to nas stawia w takiej sytuacji, że my nie musimy zawsze podejmować każdego wyzwania. Jeżeli harcerz czy no, chłopiec, który chce być w drużynie, no, wykazuje postawy no, dla nas nieakceptowalne, no to nie będziemy go na siłę wychowywać. Tak? Gdzieś jest pewna granica. To nie wiem, czy ja do końca odpowiadam zgodnie z intencją pytającego i może byłoby łatwiej, gdyby podał jakiś przykład. No ale żeby nie mówić wielokrotnie tego samego innymi słowami, no to na tym bym w tym momencie skończył. No jeżeli ktoś ma, chciałby to rozszerzyć, no to bardzo proszę.
Pewnie to można dopytać oczywiście. Jeśli nie ma do tego pytania więcej uwag, to zadam drugie pytanie, które jest pytanie o druga zdanie bardziej, może mniej do samego wykładu. Czy przyczyn rezygnacji harcerzy z wejścia na ścieżkę instruktorską należy szukać raczej w charakterze, temperamencie nastolatków, czy postawach?
Intuicja mi podpowiada, że w postawach. Bo powiem tak, temperament, mam wrażenie, że przy określonych warunkach, tak, takich wyzwalaczach, które właśnie wyzwalają, czy katalizatorach postaw, tak, takich zachowań, to ludzie reagują dość podobnie. Wydaje się, że my staliśmy się jako społeczeństwo takim, szczególnie po 89 roku, tak, nastawiliśmy się na komercję i zysk. I, no ale powiem tak, ostatnie doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo empatyczni. Czyli zostało w nas dużo, dużo tej solidarności i dużo takich cech właśnie takiej empatii i jednak oderwania się od jedynie własnych spraw i problemów i poświęcenie się, umiejętność poświęcenia się w takiej sytuacji, że poświęcenia własnych pieniędzy, celów, czasu, wyjazdy na granicę, a nawet chociażby uczestnictwo w takich jakichś zbiórce darów, no, w zależności od tego, co kto potrafi. No, to by mnie skłaniało do takiego wniosku, że to raczej postawy.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję również za pytania, które się pojawiły. Dziękuję za cały wykład, za dzisiejsze spotkanie. Na sam koniec jeszcze chciałbym zachęcić do wypełniania ankiety oceniającej dzisiejszy wykład. Link do niej znajdziecie na czacie, a także znowu aplikacji Złazowej. Zachęcam też do wzięcia udziału w jutrzejszym webinarze, który poprowadzi druharcmistrz Radosław Jurewicz, a tematem będzie rozwój duchowy w stopniach. A teraz żegnam się i dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Czuwaj.
Dziękuję bardzo, czuwaj.